Otwórzmy Ewangelię Jana, 10 rozdział. Czytajmy wspólnie Ewangelię Jana, 10 rozdział. Już chyba wszyscy dobrze wiemy, bo to znany rozdział, że to będzie o owczarni. Tak, znamy ten tekst, ale chodźmy dzisiaj ponownie do tego tekstu. Ewangelia Jana, 10 rozdział, czytam od początku. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec, temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić, głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od ojca mego. W Biblii nigdzie nie znajdziemy definicji Kościoła. Nie ma wersetu, który brzmiałby mniej więcej Kościół, jest to zbiorowisko ludzi uczęszczających w te same dni na nabożeństwa, czy wyznających podobne zasady wiary, czy coś w tym rodzaju. Prawda? Takiego wersetu nie znajdujemy. Natomiast Biblia pełna jest różnych określeń, różnych opisów Kościoła. A więc mamy i rodzinę, w której żyjemy, i Kościół jest przyrównany do oblubienicy, która szykuje się na spotkanie ze swoim oblubieńcem. I też kilkakrotnie Kościół jest przyrównany do ciała, którego jesteśmy członkami, a głową jest Chrystus. Na innym miejscu o Kościele mówi się jako o krzewie winnym. I jeden z opisów Kościoła to stado owiec. Pozwólcie, drodzy bracia i siostry, że dzisiaj zajmiemy się właśnie tym opisem. Tak się składa, że od 11 roku życia, bo urodziłem się w niewielkim mieście, ale od 11 roku życia mieszkałem na wsi, a później skończyłem szkołę rolniczą, później akademię rolniczą, a później 10 lat pracowałem w rolnictwie w takich instytucjach, które były w tej poprzedniej epoce, które nazywały się Państwowe Gospodarstwa Rolne. I tam pracowałem na stanowisku najpierw specjalisty do spraw produkcji zwierzęcej, a później zastępcy kierownika zakładu, ale cały czas w produkcji zwierzęcej. Miałem duże stado krów, bo około 400 krów, produkowaliśmy kilka tysięcy litrów mleka dziennie, a później w naszym zakładzie również dyrektor tak wymyślił i mieliśmy również owce i te owce mi podlegały i ja musiałem się nimi zajmować. W związku z tym przypatrywałem się przez kilka lat, a w końcowej fazie mojej pracy zawodowej już tylko owcą oborę przejął ktoś inny, więc miałem mnóstwo obserwacji życia owiec i kiedy zostałem pastorem w Poznaniu w 91 roku jesienią, najpierw przez 3 lata służyłem w Lesznie, a od listopada 91 w Poznaniu, to na początku 92 roku ułożyłem kazanie pod tytułem Kościół jako owczarnia. Wygłosiłem je w tym moim zborze, nowym zborze by można powiedzieć, i zawiesiłem w segregatorze i ono sobie tam wisiało ładnych parę lat. I kiedy mnie zaproszono do innego zboru z usługą, to pomyślałem sobie, że jako ten doświadczony z owcami powinienem w innym zborze, jeśli gdzieś będę po raz pierwszy, to mówić o Kościele jako owczarnia. I od tamtego czasu minęło już ładnych kilka lat, ale jeżeli gdziekolwiek jestem po raz pierwszy, to mówię kazanie pod tytułem Kościół jako owczarnia, więc pozwólcie, że i dzisiaj je wygłoszę i wezwę Was na małą wycieczkę do owczarni. Kiedy moja nauczycielka angielskiego ostatnio, bo też wziąłem na języku, moja nauczycielka jest wierząca i teraz właśnie czytamy tę czytanką, nad którą pracujemy, to jest Ewangelia Jana, 10 rozdział, więc zadała mi pytanie, czy to prawda, że owce są głupie. Ja powiedziałem, że nie do końca. Nie do końca, bo mówi się, że owca jest taka głupia, bezradna. Bezradna tak, ale głupia to by chyba było trochę przesadzone. Natomiast owce są zwierzęciem stadnym, czyli żyją w stadzie, natomiast nie ma wśród owiec zwierzęcia dominującego. Gdybyśmy mieli stado krów, to jedna krowa byłaby takim hersztem tego stada. Jak ona by gdzieś wlazła, to te inne by szły za nią. Jakby ona uciekała, to wszystkie inne krowy by uciekały za nią. Natomiast u owiec czegoś takiego nie ma. One trzymają się razem i potrzebują przewodnika. W związku z tym jest pasterz, który idzie, jak czytaliśmy w Ewangelii, przed nimi. Krowy się popędza, idzie się z tyłu za stadem. Każde inne stado się popędza. Natomiast stado owiec się prowadzi. Po tym się poznaje dobrego pasterza. Na przykład my w Pegerach po tym poznawaliśmy. Czy pasterz tak popędzał owce i one w zasadzie nie wiedziały, dokąd mają iść, czy idzie przed nimi. Dobry pasterz idzie przed owcami. I wiecie, to jest piękny obraz. Jezus Chrystus jest naszym pasterzem, za którym my podążamy, ale również my jako wierzący wywieramy wpływ na innych wierzących. Służymy, jest ta idea przewodzenia, prawda? Ja teraz jestem pod wrażeniem, przeżywam i też mamy cykl wykładów w Kościele o uczniostwie. Pan Jezus powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody. I brat, który pomaga mi też jeden wykład do moich wykładów dodał, zwrócił na fantastyczną rzecz uwagę. Kiedy mówimy o uczniostwie, nie takim oczywiście jak w systemie oświaty, tylko tym uczniostwie takim, że uczniowie przy mistrzu terminowali, uczyli się, prawda, to każdy ten mistrz uczył tego swojego ucznia, przekazywał mu siebie, prawda? Jakiś rzeźbiarz czy malarz, jeśli miał uczniów, to swój talent im przekazywał. Jakiś rzemieślnik uczył tego, co sam umiał. Natomiast my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. My czynimy uczniów, ale nie nas, tylko Jezusa. Prawda? To jest zupełnie inna sprawa, zupełnie inna filozofia. Ale to pięknie się wpisuje w ten obraz pasterza, który idzie przed owcami. My wszyscy wywieramy wpływ na kolejnych ludzi, przewodzimy jakby innym. I to jest piękne i to jest wbudowane w Kościół. Oczywiście gdzieś tam na czele zboru jest pastor, starsi zboru, ale tak każdy wierzący, składając swoje świadectwo, wywiera wpływ na innych ludzi i w pewien sposób im przewodzi. Więc to jest taka kluczowa idea, która przewija się przez Biblię. Czytaliśmy w tym tekście, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak powiedziałem, w tym naszym przedsiębiorstwie wcześniej owiec nie było. Myśmy zakupili stado, później je powiększaliśmy i my musieliśmy się wszystkiego uczyć od początku. Zarówno ja, co prawda miałem wykształcenie, ale praktyki nie miałem żadnej. Dobrze, że mieliśmy takiego dobrego pracownika Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt. On przyjeżdżał, doradzał nam, naprawdę prawie prowadził nas za rękę. I wszystkiego uczyliśmy się od początku, więc wszystko było po raz pierwszy. Po raz pierwszy się owce kociły, po raz pierwszy je strzygliśmy, wszystko było po raz pierwszy. I kiedy była pierwsza stanówka, czyli to jest ten okres godowy u owiec, to ja się martwiłem, w jaki sposób mój owczarz sobie z tym poradzi. Dlatego, że była od samego początku owczarnia zarodowa i było tak, że ta owca, która miała ruję, która powinna się spotkać z tym męskim osobnikiem, to było to wszystko według pewnego wykazu sporządzonego wcześniej przez tego pana doktora. Więc to było mnóstwo roboty. Owca miała wytatuowana w uchu numer, tryk też miał swój numer, owczarz musiał znaleźć złapać tą owcę, przeczytać jej numer, pójść do wykazu, przeczytać jaki ten osobnik męski jest przypasowany i teraz spotkać te dwie osoby. I ja się martwiłem nie w tym sensie, że on nie będzie rzetelny, że tego nie zrobi, tylko że on będzie miał za dużo tej fizycznej roboty. Jak on sobie z tym poradzi? I wiecie, co on zrobił? Nie wiem, czy był taki mądry, czy podpytał innych pracowników w innych przedsiębiorstwach, ale już od samego początku, kiedy te tryki, te męskie osobniki przyjechały do naszego przedsiębiorstwa, zaczął je nazywać po imieniu. Ich było tam 20 kilka i nazywał je po imieniu. A jednego nazwał Gruby, drugiego Dziadek, trzeciego Kuba. W każdym razie dla każdego powymyślał imiona. I teraz, kiedy przyszła ta stanówka, kiedy on złapał owcę i przeczytał jej numer, przyszedł do tej listy, którą ja mu wypisałem, wiedział, że ten numer tam na przykład 2112 to odpowiada temu, który się Kuba nazywał. Podchodził do tej zagrody, gdzie były te tryki, i wołał Kuba. Kuba podchodził do bramki, on bramkę otwierał i ten Kuba szedł do tej owcy. I wiecie, ten obraz pozostanie w mojej pamięci na zawsze. Mój owczarz, nazywał się Tokarski, on znał swoje tryki, no owiec wszystkich nie, ale tryki znał po imieniu. I tak sobie myślę, że mój Bóg mówi, że zna swoje owce po imieniu. Zauważmy, kiedy rodzimy się na nowo do Bożego Królestwa, nasze imię zostało zapisane do Księgi Życia. Idea imienia w Księdze Życia jest już w Starym Testamencie. Mojżesz kiedyś powiedział: Panie, to lepiej wyparz moje imię z Księgi Życia, niż miałbyś wytracić ten naród. Prawda? Więc zobaczmy, dla Boga jesteśmy cenni. Nie jesteśmy jakimś tam kolejnym wierzącym, ale jesteśmy kimś, kogo Bóg zna osobiście, zna po imieniu. Nie myśl sobie, siostro czy bracie, że o tobie zapomniał. Jeśli mogę wrócić do świadectwa, które siostra mówiła. Mówiła o tym, że były może jakieś lata gorsze, ale Bóg cię szukał, Bóg cię cały czas wołał. Jestem pod wrażeniem 21 rozdziału Ewangelii Jana. Zwróćmy uwagę. Piotr przerwał bezczynność, poszli łowić ryby i przychodzi Pan Jezus i sytuacja dokładnie się powtarza sprzed 3 lat. Złowiliście coś? Nie. Całą noc złowiliśmy? Nie złowiliśmy. Zapuśćcie sieć po prawej stronie. A później, kiedy po tym śniadaniu nad jeziorem Pan Jezus rozmawia z Piotrem, to ostatnie słowo, jakie powiedział: pójdź za mną. Dokładnie to samo, co 3 lata temu. Pójdź za mną, uczynię cię rybakami ludzi. Więc jest tak, że Bóg ciągle o nas pamięta. Ciągle pewne rzeczy się powtarzają. Nie jest tak, że może myślisz, w zborze mnie nikt nie kocha, w firmie mnie nikt nie szanuje, jestem gdzieś tam zapomniany. Nie. Bóg zna nas wszystkich po imieniu. Zna nasze problemy, zna nasze troski. Nigdy o nas nie zapomniał. Ale jest mowa też o tym, że owce zdają głos swojego pasterza. Zauważmy, jest tak wiele głosów. Współczesny świat, prawda? Jak wiele mamy głosów. Jak wiele jest różnych prądów nawet wewnątrz chrześcijaństwa. Gdzieś jakieś nowiny, gdzieś tutaj coś się pojawiło. Wiele rzeczy do nas dociera. A Biblia mówi, że owce znają głos swojego pasterza. Jak to się dzieje? Ja myślę, bracia i siostry, że jeśli chodzimy za Panem, czytamy Boże Słowo, modlimy się, mamy takie sytuacje, kiedy my wiemy, kiedy Bóg do nas mówi, a kiedy jest jakiś inny głos. My dobrze wiemy, nauczymy się, ale to uczymy się przez przebywanie z naszym Panem. My nauczymy się na przykład, kiedy sen mamy w nocy, jak to Salomon mówił, z mnóstwa zajęć, mnóstwa snów, prawda? Cały dzień pracujemy przy komputerze i w nocy jakieś pliki nam się tam śnią, prawda? Z mnóstwa zajęć, mnóstwa snów. Ale wiemy, kiedy Bóg przez sen chce nam coś powiedzieć. Jakaś myśl, coś pojawiło się, ja budzę się i mówię: Boże, co chciałeś mi przez to powiedzieć? We Wronkach miałem taką sytuację kiedyś. Nie za dobrze zostałem potraktowany na bramie, a w nocy miałem sen o buncie w więzieniu, o tym, że gdzieś tam przechodziłem i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, zastanawiałem się chwilę, ale potem zapomniałem. I kiedy doszło do takiego nieprzyjemnego wydarzenia, nawet trochę się uniosłem i taki starszy wychowawca mówi: ale pastorze, spokojnie, niech się pastor nie denerwuje. I wtedy mi się przypomniał ten sen. Mówię: po co ja się denerwuję? Bóg mnie już wcześniej przygotował, że będzie trudny dzień w więzieniu. Więc my wiemy, kiedy są takie głosy z zewnątrz, a kiedy Bóg do nas przemawia. Ale też potrzebujemy się wyciszyć. Zastanawiałem się ostatnio, dlaczego w Ewangelii Mateusza, tam gdzie Pan Jezus mówił o modlitwie, mówił: wejdź do komory swojej. Przecież nie tylko komora. Takie nabożeństwo, gdzie są indywidualne modlitwy, tak jak w waszym zborze, to to jest fantastyczna rzecz. My możemy słyszeć czyjąś modlitwę. Możemy powiedzieć amen na nią. Możemy się zbudować. Wiemy, co kto przeżywa, jak go wspierać, jak go pocieszyć. Ale też mówię o komorze. Dlaczego? Bo w tym całym zgiełku musimy gdzieś się wycofywać. Musimy gdzieś się zatrzymać. O, chociażby taka podróż do Krakowa. Serdecznie wam dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Posadzą cię na fotelu w pociągu i 5 godzin musisz siedzieć, nic nie robić. Jak to dobrze. Popatrzysz w okno, porozmyślasz, z ludźmi porozmawiasz, książkę przeczytasz. Potrzebujemy czasem trochę wyhamować ten nasz pęd. Zgadzacie się ze mną, prawda? Pędzimy. Ten XXI wiek jest szalony. I musimy znaleźć sposób na wyciszenie się, na zatrzymanie się i wtedy na pewno usłyszymy głos naszego pasterza. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Obraz 23 psalmu. Na niwach zielonych pasie mnie. W angielskiej wersji tego psalmu jest, że położę się spokojnie na zielonym pastwisku. Jest ciekawe zjawisko, że kiedy zwierzę już jest najedzone, jest zadowolone, może się położyć. Więc Bóg tak nas karmi, że nie tylko, że jemy, ale się najemy. Pan Jezus powiedział, że przyszedł, aby miały w obfitości, prawda? Więc pomyślmy chwilę o żywieniu owiec. Gdyby nie było dobrego żywienia, nie mielibyśmy dobrej produkcji, nie mielibyśmy wełny, nie mielibyśmy mięsa, jagnięta rodziłyby się jakieś herlawe i tak dalej, więc owce pomimo to, że mogą korzystać z pasz gorszej jakości, jednak muszą ich mieć dostatek. Ja nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich rzeczach, ale chciałbym na 2 rzeczy przy żywieniu zwrócić uwagę. Kiedyś, jak pracowałem jeszcze, bardzo się denerwowałem, że przemysł bardziej woli tą wełnę nowozelandzką, australijską, a nie naszą polską i doktor, ten właśnie, który się nami opiekował z tej stacji, on mi wytłumaczył, mówi tak: Piotr, twoje owce są latem na pastwisku, zimą są w owczarni. Latem jedzą trawę, zimą jedzą buraki, siano, słomę i te wszystkie pasze. I włos ten z lata jest inny niż ten z zimy. Owce australijskie, nowozelandzkie są cały rok na pastwisku i włos jest jednorodny. I wtedy mi się przypomniało, że na uczelni, na przedmiocie, kiedy były owce, było takie zjawisko, takie niebezpieczeństwo, które było nazwane przewężenie głodowe. Co się dzieje? Jeśli owce byśmy dobrze karmili, a w jakimś okresie byśmy karmili ją źle, to włos w tym okresie, który wyrasta, jest dużo cieńszy niż ten, który normalnie wyrasta. I to zwężenie na tym włosie, nie widzimy tego gołym okiem, ale przemysł, jak weźmie urządzenia optyczne, sprawdza jakość wełny, to wychwyci. I powstaje takie przewężenie na tym włosie. To mi się przypomniało i tak sobie dzisiaj myślę, że czasem takie przewężenie głodowe grozi nam, chrześcijanom. Od nabożeństwa do nabożeństwa. Od kongresu do kongresu. Od zlotu młodzieżowego do następnego zlotu młodzieżowego. Czy ja mówię coś nienaturalnego? Czy nie dzieje się tak czasem w życiu chrześcijanina? Może w Nowej Hucie nie, ale myślę, że grozi nam, że żyjemy od wydarzenia do wydarzenia, od wielkiego uniesienia do wielkiego uniesienia. A siłą naszą w chrześcijaństwie jest to, żebyśmy karmili się Bożym Słowem systematycznie, każdego dnia. Mogę kolejną pozycję do księgarni polecić? Zwycięski plan czytania Biblii, wydany przez WST. Tego nigdy w żadnym zborze nie powinno zabraknąć. Ja mam takie twierdzenie. Jeśli nie mamy systemu czytania Biblii, to nie czytamy wcale. Albo ktoś ma system i według tego systemu czyta. Niech on by był jaki chciał, czy zwycięskiego planu, czy innego. Ale jeśli mamy system, jeśli mamy zwyczaj, mamy miejsce, mamy porę, w którym czytamy Biblię, to ją czytamy. A jeśli czytamy sporadycznie, to czytamy tak rzadko, że potem nawet nie ma takiej odwagi wrócić do czytania. Coś jest w nas takiego, taka blokada. Więc ja zachęcam, drogie siostry i drodzy bracia, żebyśmy mieli system czytania Pisma Świętego. Systematyczne odżywianie. To jest potrzebne, żeby żeby nie było takiego przewężenia głodowego na naszym chrześcijańskim włosie. A więc czytanie Bożego Słowa, modlitwa. Wiecie, Pismo Święte jest tak fantastyczne, daje odpowiedzi na tyle pytań, że naprawdę nasze życie może wyglądać zupełnie inaczej wtedy, kiedy systematycznie odżywiamy się Bożym Słowem. Jakby jest tak, że Bóg tak nas prowadzi w lekturze Bożego Słowa, że na wszystkie pytania zyskujemy odpowiedzi, że Bóg w jakiś sposób, jeśli mam ten cichy czas z Panem, to nagle przygotuję mnie na wydarzenia, które są w danym dniu. Ja mógłbym powiedzieć kilka świadectw. Jedno takie mi się przypomina, był pogrzeb bardzo znanej osoby w naszym środowisku kościelnym i też było powiedziane, że pastorzy, którzy będą na tej uroczystości, to będą musieli coś powiedzieć. I ja pomodliłem się, żeby to, co w tym dniu było w zwycięskim planie czytania Biblii, żeby to było myślą do tego pogrzebu. Okazuje się, że trafne w 100%, dlatego że osoba była zasłużona i akurat, tylko teraz nie wiem, czy to było ze Zdrasza, czy z Nechemiasza, jak tam ten mąż Boży mówi: Panie, niech to będzie poczytane ku mojej sprawiedliwości. Nie wiem, czy Ezdrasz, czy Nechemiasz to powiedział. Była mowa o mądrym synu, bo wiecie, w zwycięskim planie czytania też jest z poezji jeden rozdział, była mowa o dobrym synu, który jest chlubą dla ojca. Okazuje się, że chowaliśmy pastora emerytowanego, a syn był pastorem, więc znowu te wersety pasowały. A z Księgi Objawienia w tym dniu był werset mówiący o przyszłości, o wieczności, więc niesamowite. I ja myślę, że kiedy my systematycznie czytamy Boże Słowo, rozmyślamy nad nim, modlimy się, Bóg prowadzi nas do naszego praktycznego życia chrześcijańskiego, ale również do posługiwania. My mamy, jeśli my rano spędzimy czas, albo ktoś wieczorem, ale jeśli spędzamy czas z Panem w Piśmie Świętym, to nagle, kiedy przyjdą jakieś sytuacje, my mamy z czym się podzielić, my idziemy z czymś, bo my Boga mamy tak na co dzień i my wiemy, czym się możemy podzielić, jaką myślą możemy się podzielić w danym dniu. Janina Hertz, nie wiem, z jakiego to kraju osoba, ale powiedziała coś takiego o Biblii. Księgo, która przetrwałaś tyle wieków, wciąż jesteś aktualna. Ty, która wywołujesz spory i sprawiasz niepokój, która pobudzasz wyobraźnię artystów i filozofów. Księgo ciągle żywa, ciągle wskazująca ludzkości drogę. Pochylam się nad tobą, by spytać o wiele rzeczy, których nie rozumiem. Wierzę, że pisano ciebie pod natchnieniem Ducha Świętego. Księgo, nieraz buntuję się przeciwko twoim prawdom i przykazaniom, a jednak wkrótce znów wracam do ciebie. Ty jednak możesz mnie nauczyć żyć po ludzku i po Bożemu. Bądź moim światłem na ścieżce, jak jesteś nim dla całej ludzkości. Bądź jak latarnia morska, która świeci statkom rozmaitych bander. Bądź nam wśród burz życiowych i ciemności duszy światłem, które nas będzie prowadziło swym blaskiem aż do niebieskiego Jeruzalem. Oto Biblia. Oto to, co dostaliśmy, list od Boga. Jako te Boże owce potrzebujemy karmić się codziennie tym pokarmem. Drugi obraz z żywienia owiec jest tak, zwłaszcza u nas w Wielkopolsce, gdzie klimat jest taki, jaki jest, że na wiosnę nie ma problemu. Jest dostatek paszy zielonej na pastwiskach, natomiast latem pastwiska w związku z małą ilością opadów stają się suche, szare i brakuje trochę karmy dla owiec. I wykorzystujemy wtedy tak zwane pastwiska przygodne. Jednym z pastwisk przygodnych jest pole, na którym rósł rzepak. Rzepak, ta roślina oleista, z której mamy margarynę i olej. Ten rzepak, to jest, należy do rodziny krzyżowych, jego strąki są tak delikatne, że kiedy jest zbiór rzepaku, choćby nie wiem jak dobre maszyny były, wiele nasion upada na rolę, są pewne straty sięgające kilku procent. I kiedy te nasionka upadają, one bardzo szybko kiełkują. Rzepak, jak powiedziałem, jest z rodziny krzyżowych, z rodzaju brassica, czyli kapusta. Czyli tam jest tylko pewna odmiana gatunkowa, ale rodzaj jest ten sam, co nasza kapusta. Więc rzepak, który tak wyrasta z tych nasionek, to jest taka młoda kapusta. I owce ją lubią, ale to jest kapusta. Więc gdyby zjadły za dużo, to mogłyby być niespodzianki. Rzeczywiście one są i wtedy dużo owiec by mogło zdychać, gdyby tylko tej kapusty się najadły. Co robi pasterz? Przypominamy sobie, że idzie przed owcami, więc on tak, wyprowadza owce, idzie na takie zwykłe, trawiaste pastwisko, one idą za nim I po jakimś czasie przeprowadza je na to pole, gdzie rósł rzepak. I idzie pierwszy, wchodzi to w pole, gdzieś metr, góra dwa metry, w tą kapustę, w ten rzepak, i zatrzymuje się. A owce idą i pasą się piasą do niego, ani centymetra dalej. Tak jakbyście sznurek rozciągnęli, tak jest wygryziony ten rzepak, ta młoda kapusta. I po jakiejś pół godzinie pasterz zawraca, one idą z powrotem z nim na to suche pastwisko. Znowu z pół godziny, 40 minut pogryzą tą trawę i znowu z nimi wraca na tą kapustę i znowu ze dwa metry wejdzie, zatrzymuje się i one dalej nie idą. Jaki obraz do życia Kościoła? Po to mamy przywódców, pasterzy, pastorów, starszych, że czasem wskazują nam pewne granice, czy wskazują nam pewne sprawy, pewne niebezpieczeństwa. Ta owca by chciała się najeść tej młodej kapusty, ale pasterz mówi nie, nie możesz, bo będziesz chora. I myślę, że podobnie jest w życiu Kościoła. Bóg tak, jeśli można użyć słowa, skonstruował Kościół, że na czele Kościoła stoją ci najbardziej doświadczeni, ci, którzy mają większe poznanie. I czasem jest tak, że przywódcy Kościoła, ja wielokrotnie tego doświadczyłem jako pastor, że my mówimy naszym zborownikom, braciom i siostrom, że coś jest dobre lub nie. Uważajcie na te książki, czy na tą konferencję nie jedźcie, bo to wygląda bardzo duchowo, wygląda bardzo fajnie, ale w rzeczywistości jest tam pewne zagrożenie, gdyż nauka i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, myślę, o czym mówię. I wtedy często słyszę, jak ludzie mówią, pastor nieduchowy, prawda? A ja mówię tak, a co ja zrobię na to, że ja 3 miesiące wcześniej wiem? A jeden starszy na to odpowiedział, no i dlatego jesteś pastorem. Wiecie, ludzie, którzy są na czele, mają pewne większe poznanie, mają pewne większe doświadczenie i nie robią pewnych rzeczy dlatego, żeby utrudnić, czy coś w tym rodzaju, ale dlatego, że troszczą się o owce. Dlatego mam do was prośbę, jeżeli kiedykolwiek stanie się tak, że jakby przywódcy nam mówią inaczej niż nam się wydaje w danym momencie, zaczekajmy, pomyślmy, czas pokaże, Bóg wyjaśni pewne rzeczy, obdarzajmy zaufaniem tych, którzy są na przodzie, którzy mają większe doświadczenie i większe poznanie. I myślę, taki jeden z ostatnich obrazów, który chciałbym z życia owczarni powiedzieć, tutaj w tym tekście jest mowa o tym, że wychodzenie i wchodzenie owiec. I wychodzenie i wchodzenie owiec do owczarni było bardzo ważne. Owcom nie mogliśmy zadawać karmy wtedy, kiedy one były w środku w owczarni, dlatego że zabrudzilibyśmy im wełnę. One musiały być na zewnątrz. Dopiero jak została zadana pasza, to wtedy one były wpuszczane do środka. I wiecie, kiedy wchodziły do środka, to mój owczarz, ten pan Tokarski i jego żona stali w bramie. Tak jakby tutaj te drzwi, to w tych kantach tych drzwi, tych narożnikach oni stali. I były dwie sprawy, dlaczego tam stali. Po pierwsze, żeby owce nie uderzały o ten kant muru, o ten narożnik, zwłaszcza kiedy były kotne, kiedy były w ciąży, to było ważne, ale to nie było najważniejsze zadanie. Najważniejsze zadanie było to, że przyglądali się wbiegającym do owczarni owcom, a szczególnie przypatrywali się tym, które wbiegały, a może wchodziły na końcu. Owca miała tą piękną okrywę wełnistą i wszelkie zmiany chorobowe były gdzieś maskowane pod tą wełną. Nie było widać, że owca jest chora. Dopiero jak już był ostatnie stadium choroby, to ta wełna zapadła się, ale już to było tak późno, że już praktycznie biorąc pomoc, ta weterynaryjna niewiele się zdała. W związku z tym jedynym sposobem na wyłapanie chorej owcy było przyglądanie się, kiedy one wbiegały lub wybiegały z budynku, bo chora zawsze szła na końcu. I owczarz tą chorą łapał i przyglądał się, co też może być przyczyną, że jest taka słaba i że jest ostatnia. I moi drodzy, tak sobie myślę, że czasem jest podobnie w Kościele. My przychodzimy na nabożeństwa, tą wełenką wszystko jest ładnie przykryte, uśmiechamy się, mówimy chwała Panu, jak się masz, bracie? O, halleluja, no jakoś tam jest i tak dalej. A w gruncie rzeczy może być problem, który gdzieś tam w środku nas zżera. Dlatego mój taki apel jest po pierwsze, żebyśmy się otwierali, jeden przed drugim, ale po drugie, żebyśmy też mieli troskę jedni o drugich, bo czasem może być tak, że pod tą wełenką nie widać, a ktoś ma jakiś problem. Nie mówię tu teraz o takim włażeniu w butach w czyjeś życie, czy coś w tym rodzaju, ale o tej takiej dobrze rozumianej trosce jedni o drugich. I kiedy ten owczarz tak łapał tą ostatnią owcę, często się zdarzało, że prawie że zawsze przyczyną tego, że ona była taka słaba, była choroba, która nazywała się kulawka. Była to bakteryjna choroba. Po prostu jej raciczki, te paznokcie, które miała na nogach, tam pod spodem był proces gnilny spowodowany przez jakieś tam bakterie. I co wtedy mój owczarz robił? Brał taką owcę, sadzał ją na tyłku, pochylał się nad nią, brał specjalne nożyce i przycinał. I przycinał. Wiecie, to nieprzyjemnie pachniało. Czasem jak zaciął mocno, jak tego wymagało, to polała się krew. Ale kiedy założył opatrunek, kiedy posmarował takimi bardzo prostymi substancjami typu dziegieć, to jest taka smoła, która powstaje przy produkcji węgla drzewnego, miała takie bakteriostatyczne działanie. Po 2 tygodniach taka owca chodziła normalnie i wbiegała razem z innymi. Natomiast gdyby tego nie zrobił, po 3-4 tygodniach tej owcy by już nie było. Po prostu byłoby zejście śmiertelne. Tak ta choroba działała. I co ja widzę, siostry i bracia? Że czasem w naszym życiu jest tak, że my potrzebujemy takiej, to przycinanie się nazywało korekcja racic. My czasem potrzebujemy takiej korekty, prawda? Gdzieś się zagalopowaliśmy i inny wierzący nas napomina, koryguje. I to jest chwilowo nieprzyjemne. Tak jak to przycinanie tamtych pazurków. Ale to ma błogosławiony skutek. Salomon powiedział przy powieści Salomona, 27 rozdział, 17 werset, żelazo ostrzy się z żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek. Siostry i bracia, wszelkie nasze złe zachowania, złe jakieś nawyki, złe postępowanie, kiedy widzą nasi bracia czy siostry, zwracają nam uwagę, nas chwilowo to boli, nas chwilowo to jakoś tam draśni, ale to przynosi błogosławiony skutek. Pamiętam, w szkole biblijnej uczono nas, że kiedy wygłaszamy kazania, mamy się zwracać do słuchaczy w pierwszej osobie liczby mnogiej, że my, bracia i siostry, zróbmy coś, my powinniśmy i tak dalej, i tak dalej. Wracam kiedyś z nabożeństwa i moja żona mówi tak do mnie, ty, ja nic nie muszę. Ja tak słucham, co ona ma na myśli. Jak w tym kazaniu? Wy musicie, wy to, wy tamto. I mówię, no tak, w szkole mnie uczono. I nie zwracałem uwagi, ale moja żona zwróciła. W ogóle, wiecie, pastorzy mają dobry dar. Mają żony. I jak ja się denerwuję, że jak moja żona mi coś za dużo mówi, to ona mówi, ty się ciesz? Mówi, zborownicy ci tego nie powiedzą. Więc dobrze, że nas korygują. Ale zauważmy, korygowanie w pierwszym momencie nie bywa takie przyjemne. Ale ono przynosi błogosławiony skutek. Ja się nauczyłem takiej zasady, że jak ktoś mi zwraca uwagę, to mówię tak, no wiesz bracie, czy tam siostro, ja się z tobą nie zgadzam, ale ja to w domu przemyślę. I zazwyczaj jest tak, że kiedy spotykam go drugi raz, to muszę powiedzieć, że przemyślałem i że masz rację, prawda? Więc to jest tak, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, potrzebujemy błogosławieństwa płynącego jeden od drugiego. Przyjechałem tu do was prosto z takiego weekendu zborowego. Grupa około 40 osób z naszego zboru zrobiła sobie taki wyjazd weekendowy. Mają tam bardzo dobry czas. Byłem tam u nich w piątek wieczorem i w sobotę do południa i słyszałem bardzo fajną wypowiedź. Brat, który usługiwał, miał wykład w sobotę do południa, mówiąc o takim ponadnaturalnym Bożym działaniu, w pewnym momencie bardzo się wzruszył i opowiedział tak. 23 lata temu jedna dziewczyna na młodzieżowym się o mnie modliła o chrzest w Duchu Świętym. I wzrusza się chwilę, tak odszedł na bok, jakoś powycierał te łzy i wraca i mówi, i zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Pewnie tak się czuł jak ty. I mówi, a po 23 latach ja głosiłem słowo i zrobiłem wezwanie i przyszedł i przyjął Jezusa Chrystusa, Kuba, syn tej siostry. I ta siostra była na tym spotkaniu i też płakała. To niesamowite. Wiecie, to jest niesamowite, jak my usługujemy sobie nawzajem, jak potrzebni jesteśmy sobie nawzajem. Jesteśmy też czasem potrzebni przy tym korygowaniu czy napominaniu. Dlatego nie obrażajmy się, nie denerwujmy się. No to jest częścią tego życia społecznego. Jako żywe kamienie budujemy się w ten kościół duchowy. Jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. Bo czasem jest tak, że kiedy jest taka opowieść o dobrym pasterzu, jak ten z Ewangelii Jana z 10 rozdziału, albo ten, który poszedł szukać tej jednej zgubionej owcy, my czasem, nasz wzrok spogląda przede wszystkim na pastora, na liderów. Ja chcę powiedzieć, że ten tekst mówi o naszym arcypasterzu, bo też tak jest nazwany w Biblii, Pan Jezus Chrystus, jako arcypasterz. To On położył życie swoje za owce. Żaden pastor, żaden kaznodzieja, żaden ewangelista, żaden ksiądz nie położył życia swojego za owce. No oczywiście były sytuacje, że ktoś na zastępczą śmierć w Oświęcimiu czy w jakichś innych przypadkach, ale mówię o oddaniu życia za grzechy, prawda? Żaden człowiek, to Jezus Chrystus oddał swoje życie na okup. Ale to, co robimy tutaj na ziemi, jest przyrównane do idei pasienia. Zauważmy, kiedy Paweł żegnał się ze starszyzną efeską, jest to zapisane w 20 rozdziale dzieł apostolskich, że mówił, żeby mieć pieczę o trzodę Bożą, wśród której Duch Święty ustanowił was biskupami. Więc jest coś takiego, że my wykonujemy służbę taką na wzór Chrystusa, takiego pasienia, takiego przewodzenia, ale tym arcypasterzem, który położył swoje życie za owce, jest Jezus Chrystus. Podobnie list świętego Piotra, pierwszy list, piąty rozdział, gdzie mówi o tych relacjach starsi i młodsi. Wiecie, ja bardzo kocham ten tekst i wiecie, ostatnio coś niesamowitego się wydarzyło. Kiedy pracuję przy komputerze, słucham muzyki i mam taką jedną płytę z utworami Haydna i kiedy przychodzi jeden utwór, to ja płaczę. Już nie pamiętam, jak się ten utwór nazywa, trwa 6,5 minuty, czy 6,50, tak? Bo po tym pamiętam, który on jest na płycie. I wiecie co? Jest taka piękna harmonia pomiędzy skrzypcami, wiolonczelą, nie wiem, jakieś tam jeszcze utwory. Kiedy słucham tego utworu, to mam na myśli małżeństwo i kościół. Tą piękną harmonię. Te piękne akordy, jak to wszystko razem współbrzmi. I siostry i bracia, takim ma być Kościół. Czyńcie uczniami wszystkie narody? A z drugiej strony też powiedział Pan Jezus, i będziecie się kochać i poznają, że jesteście moimi uczniami. Więc ten Kościół idący w harmonii, gdzie starsi, nie dla brudnego zysku, jak to tam Piotr mówi, prawda, ale z tą troską, troszczą się o trzodę, młodsi szanują tych starszych, wiecie, to jest moje marzenie, to jest moje marzenie, takiego kochającego, szanującego, trwającego w harmonii, w równowadze Kościoła w naszym kraju. A jak to ludzie zobaczą, to zobaczycie, że będą wchodzić do nas drzwiami i oknami, jak to się powiada. Kończąc, chciałbym namalować pewien obraz. Nie jestem artystą plastykiem, wobec tego będę musiał to słownie zrobić, ale przeczytajmy kilka wersetów z 65 psalmu. Ten psalm to dziękczynienie za urodzaj i pod koniec tego psalmu czytam takie wersety, od 10. Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie, strumień Boży jest pełen wody. Przygotowujesz zboże ich, albowiem tak ją przygotowujesz. Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom. Wieńczysz rok dobrocią swą, a drogi twoje ociekają tłustością. I teraz werset, na który szczególnie chcę zwrócić uwagę. Stepowe pastwiska obficie są zroszone, a pagórki przepasują się weselem. Łąki przyodziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem. Wykrzykują radośnie i śpiewają. Stepowe pastwiska obficie są zroszone, a pagórki przepasują się weselem. Łąki przyodziewają się w stada owiec. Ten obraz chciałbym nam zadedykować na koniec. I choćbyście wszystko zapomnieli, o czym mówiłem, to proszę was, zapamiętajcie ten obraz. Stepowe pastwisko. Step to ta część, to taka roślinność, gdzie na wiosnę jest piękna, bujna, zielona trawa z zapasu wilgoci, który jest po zimie, z stopniającego śniegu. A kiedy przychodzi lato, to tak podobnie trochę jak w Wielkopolsce, to wszystko wysycha, jest szare i brudne. A więc piękny, zielony step na wiosnę i szary, brudny i twardy latem. I kiedyś jedna z moich sióstr pracuje w ogrodzie botanicznym w Poznaniu i kiedy ją odwiedzałem, zawołała mnie i coś mi podarowała. Prosiłbym, żeby włączyć rzutnik. Podarowała, przechodzę tam, jestem u niej, ona pracuje w bibliotece, mówi, chodź pastor, muszę ci coś pokazać. I podarowała mi ziarniaki, to co widzicie na ekranie, to są ziarniaki trawy, która rośnie na stepie, nazywa się ostnica stepowa. I czym te ziarniaki się charakteryzują? Są, ziarniak to jest w ogóle ten owoc traw, to nie nasiono, bo tam jest jeszcze ta oś, to wszystko, więc to razem tworzy owoc i to nazywa się ziarniakiem. I widzicie tą grubszą część na dole, to jest ta właściwa część ziarniaka, tam gdzie jest zarodek i te materiały zapasowe, a to co u góry i takie zakrzywione w lewo, na tą po prawej stronie nie patrzcie, bo to jest tylko oś, ziarniak został odłamany, więc tamte dwie po lewej stronie są właściwe. Jest ten ziarniak ostro zakończony i jest ta oś u góry. Ten ziarniak, po pierwsze, że jest ostro zakończony, po drugie, tak jest wyważony, tak ma wyważony środek ciężkości, że kiedy wypada z kwiatostanu tej trawy, zawsze spada pionowo w dół. A więc, kiedy trawa dojrzewa, ziarniak wypada na ten bardzo, bardzo, bardzo twardy, suchy step, spada pionowo w dół. Jest ostro zakończony. Na obwodzie tego tutaj nie widać. Musielibyśmy w jakimś urządzeniu optycznym oglądać ten ziarniak. Ale na obwodzie tego ziarniaka jest taka mała linia śrubowa. Coś podobnego jak wkrętka do płyt gipsowo-kartonowych. Nie? Więc jest taka mała śrubka na obwodzie tego ziarniaka. Więc co się dzieje, kiedy ten ziarniak wypada z kwiatostanu trawy? Leci pionowo w dół. Tym ostrym zakończeniem jakoś tam się w tym twardym gruncie zaczepi, a ta oś jest wykrzywiona i tworzy swego rodzaju żagielek. Najmniejszy nawet ruch powietrza, który jest w tym środowisku, to już wichura dla tego ziarniaka i żagiel powoduje, że ziarniak zaczyna się kręcić wokół własnej osi. A że ma linię śrubową na swoim obwodzie, to się wkręca w ten twardy, suchy grunt stepu. I kiedy przychodzą sprzyjające warunki, kiedy pojawi się choć trochę wilgoci, to ziarniak kiełkuje i wyrasta nowa trawa. Siostry i bracia, tak sobie myślę. Jeśli mój Bóg tak cudownie ukształtował ziarniak ostnicy stepowej, że potrafi zagłębić się i skiełkować w tym twardym stepie, to myślę, że mój Bóg jest w stanie ożywić przez Ducha Świętego rozsiewane przez nas Boże Słowo. I to, co dzisiaj nam wydaje się stepem, twardym, szarym, brudnym stepem, myślę o naszych miastach, wioskach, naszym kraju, a my narzekamy, że religijny, że ludzie pracują od rana do nocy w tych firmach, że tylko pogoń za pieniądzem, że markety pełne, a kościoły puste i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ten szary, brudny, twardy step. Ale wierzę, że mój Bóg jest w stanie ożywić zwiastowane Boże Słowo i ono na tym szarym, brudnym stepie będzie kiełkowało i Królestwo Boże będzie się rozwijać. Amen. Pochylmy nasze głowy. Drogi Boże, ja chcę z głębi serca podziękować Ci za to, że dziś mogę być tutaj w Krakowie, Nowej Hucie. Dziękuję Ci za ten zbór. Dziękuję Ci za wszystko, czym zostałem ubogacony, będąc tu na nabożeństwie, widząc ich miłość, widząc ich gorliwość, widząc ich szczerość, widząc ich otwartość. Panie Boże, to jest owe pięć ryb, a Ty je możesz rozmnożyć. Dlatego, Panie, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś tym arcypasterzem, który położył życie swoje za każdego z nas. I tak jak uczniowie, w zasadzie nic innego nie zwiastowali, tylko mówili, że tego Chrystusa, którego wy ukrzyżowaliście, tego my zwiastujemy, że zmartwychwstał. Panie, my nic innego nie chcemy zwiastować, jak tylko to, że Ty jesteś Panem, że Ty umarłeś, że Ty zmartwychwstałeś i że Ty kochasz człowieka. Panie, niech zbór tutaj i Kościół nasz w Polsce, niech zawsze żyje w harmonii, w jedności, w miłości, Panie, byśmy w dobrym tempie, w dobrym skutkiem, dobrym rezultatem czynili uczniami tych, którzy są wokół nas. Proszę Cię o błogosławieństwo dla zboru tutejszego, dla Kościoła w Polsce, dla mojego zboru, Panie, abyśmy takimi byli. Panie, abyśmy zawsze słyszeli Twój głos, abyśmy rozumieli Twój głos, abyśmy szli tam, gdzie Ty nas prowadzisz. Niech Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo będą z nami. Amen.